NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Cześć wszystkim, to już 20. Pick Six Offseason. Dzisiaj wita Was ekipa w składzie Karol Potaś,
Łukasz Dudka i Jędrzej Zaszewski.
Zaczynamy od obowiązkowego rzutu okiem na brazylijskie Rio de Janeiro. Jędrzej, tydzień temu Ciebie z nami nie było. Opowiedz, jak widzisz te dwa tygodnie rywalizacji?
Jakieś mam takie nieodparte wrażenie, że w ogóle trochę duch olimpizmu odupada. Natomiast oczywiście są jasne postaci. No i nie mam oczywiście tylko na myśli tych problemów dopingowych, które zdarzyły się na nieszczęście naszym sportowcom, nie tylko. Natomiast no w ogóle gdzieś na igrzyska nie czekam, tak jak kiedyś. Oczywiście nie oglądałem wszystkich dyscyplin, no ale też była okazja, żeby zobaczyć dyscyplin, których się na co dzień nie ogląda. No ale na pewno potężne wrażenie robią no, ponownie dokonania Phelpsa. No to co wyczynia ten worek medali, który czy może całą ścianę pewnie z medalami usłaną, a w jakimś ekskluzywnym pomieszczeniu. No, takich momentów ciekawych na pewno jest sporo, no ale przyznam się, że nie oglądałem żadnej transmisji z Rio.
Okej, okay, a co jeżeli chodzi o, bo też ten temat co jakiś czas pojawia się w mediach. Jak widzisz w ogóle pomysł, żeby futbol amerykański kiedyś się tam pojawił? Widzisz gdzieś to oczami wyobraźni, czy nie? Nawet taki turniej, jak mamy teraz w przyszły weekend, czyli PLFA 8. Czy coś takiego widzisz za jakąś, może nie w Tokio, ale gdzieś w dalszej przyszłości? Jest szansa na futbol amerykański, czy nie?
No właśnie. Znaczy w Tokio na pewno będzie baseball, ale to oczywiście kilka dyscyplin, chociażby spinaczka sportowa jest. To są dyscypliny, które wybrali organizatorzy i te dyscypliny jakby nie wchodzą na stałe do programu Igrzysk Olimpijskich. Natomiast no myślę, że w związku z tym, że coraz większy problem ma Międzynarodowy Komitet Olimpijski w ogóle ze znalezieniem miejsca, które chciałby organizować Igrzyska Olimpijskie, bo wydatki są potwornie duże. No zarabia tak naprawdę Komitet Olimpijski przede wszystkim na tym wydarzeniu. Można powiedzieć, że kraje zarabiają wizerunkowo, no, ale wycofują się regularnie z wyścigów o prawo organizacji w to igrzysk letnich czy zimowych. Naprawdę wielkie metropolie z bardzo bogatych krajów. No i pewnie to się skończy w ten sposób, że igrzyska będą głównie w krajach, które muszą się pokazywać, chcą się pokazywać, takie jak Rosja, Kazachstan, może Kuwejt. Natomiast jeżeli chodzi o
futbol amerykański, no to szanse...
No właśnie, Azerbejdżan. No szanse myślę, że są bardzo małe z racji tego, że futbol po pierwsze jest sportem bardzo nieturniejowym. Na rozgrywanie kilku meczów w przeciągu kilku dni, a tego wymagałby turniej futbol amerykański na igrzyskach z powodu kosztów. To jest praktycznie niemożliwe. Druga sprawa, to futbol nadal nie jest sportem, można powiedzieć, globalnym. Jest zbyt duża przepaść między Ameryką, Stanami Zjednoczonymi, a całą resztą świata. No, oczywiście na bardzo wysokim poziomie gra się w Japonii, na bardzo wysokim poziomie w Kanadzie, w Meksyku. No, tak patrząc trochę odleglej, no, bardzo przyzwoitym poziomie w Europie, w tych czołowych krajach. Natomiast no, ta różnica jest na pewno niebudująca. No, jeżeli mówimy o koszykówce, która jest sportem na pewno globalnym, to chociażby tegoroczne igrzyska pokazują, że Dream Team, znaczy to Dream Team to jest może zbyt duże stwierdzenie, ale drużyna amerykańska ma potężne problemy, mimo że gra oczywiście nie w najsilniejszym składzie, ale w bardzo silnym składzie. No i w przypadku futbolu to oczywiście byłaby no, potworna przepaść. No i inna sprawa, jak finansować, czy jak przekonać właścicieli klubów NFL, by mogli zagrać zawodnicy tej ligi, no ubezpieczenia by szły naprawdę w grube miliony dolarów. Myślę, że szansa jest bardzo mała. No, co ciekawe, była szansa i dyskusja o tym, że futbol może znaleźć się w programie igrzysk i zimowych, jako wersja halowa, może w mniejszej odmianie. No, może podobny kierunek powinien obrać futbol amerykański w kontekście olimpizmu, jak rugby, które w wersji siedmioosobowej jest na igrzyskach olimpijskich, no, ale myślę, że szansa naprawdę jest nikła.
No właśnie dlatego wspominam o tej formule PLFA 8, czyli też ósemek i może wtedy troszeczkę mniejsze te koszty byłyby związane z samym nawet przyjazdem, zakwaterowaniem zawodników i sztabów. Ale inna sprawa to jest też to, czy sama liga NFL by chciała takiej promocji. Tak jak teraz FIFA się bardzo wycofuje od tego i widzimy jak coraz więcej obostrzeń jest, że kluby wcale nie chcą zwalniać zawodników, by ci zagrali w turnieju piłkarskim do lat 23 plus tam trzech zawodników poza tą barierą wiekową. Liga NFL nie musi się dzielić, nie musi się promować, bo ona doskonale tym zarabia.
No właśnie, znaczy myślę, że też troszeczkę z takim kołem u wozu chociażby dla piłkarzy czy dla FIFA, no są igrzyska olimpijskie, no bo to no w ogóle się nie mówi nawet w kontekście igrzysk olimpijskich o turnieju piłkarskim. O innych dyscyplinach zresztą też, takich mówię, dyscyplinach major, jak chociażby tenis. Oczywiście grają tam duże gwiazdy, często no, trochę bokiem traktuje ten turniej. mało prestiżowo, natomiast no, dla futbolu byłoby oczywiście troszeczkę inna sytuacja, bo byłaby to olbrzymia szansa na taką dużą 4-letnią ekspozycję dla futbolu amerykańskiego, no ale właśnie, NFL myślę, że nie miałby wielkiego interesu. To jest jednak liga no, bardzo skoncentrowana na sobie, oczywiście trochę skoncentrowana na ekspansji zagranicznej, ale robi to bardzo ostrożnie. No i przede wszystkim koncentruje się na swoim rynku, też ma swoje problemy NFL. Myślę, że te problemy będą się nasilać w następnych latach, więc myślę, że jakby Igrzyska Olimpijskie to jest może pieśń w przyszłości. Pewnie nigdy to się nie wydarzy. Mówię to, może nie powinienem tak mówić, zajmując się tym, co robię i mając kontakt z ludźmi, którzy starają się uczynić futbol amerykański dyscypliną olimpijską, ale szanse są naprawdę bardzo nikłe no, z powodu tej, no, tego potężnego przedsięwzięcia logistycznego. Ale czy futbol w takiej mniejszej wersji staje się troszeczkę inną dyscypliną, to też trzeba powiedzieć. No, te zasady futbolu, czy chociażby halowym, jak Arena Football League, czy innej ligi, czy innych lig w Stanach, no i futbolu ośmiosobowego, chociażby takiego granego u nas, telefon 8 rozgrywki ruszają, czy w futbolu 11-osobowego, czy w futbolu kanadyjskiego, no są zupełnie, to można powiedzieć, że podobne gry, natomiast no, różnica między ósemkami, siódemkami, jedenastkami jest potężna.
Luka, za kilkanaście godzin, dokładnie o godzinie 19:00, gramy spotkanie ćwierćfinałowe w siatkówce mężczyzn pomiędzy no właśnie reprezentacją Polski a reprezentacją USA. Stany wiedzą już coś o tym meczu? Ktoś o tym mówi, czy standardowo siatkarska cisza w NBC?
No mówi się o tym spotkaniu, jak najbardziej. Chociaż nie można porównywać tutaj tej całej machiny, która została uruchomiona przy analizowaniu wyczynów pływaków i gimnastyczek. W tej chwili, kiedy mówi się tutaj w Stanach Zjednoczonych o Igrzyskach Olimpijskich, mówi się przede wszystkim o tych dwóch imprezach, odkąd ruszyły zmagania lekkoatletów. To oczywiście im poświęca się sporo uwagi, ale od momentu, kiedy damska reprezentacja Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej odpadła z turnieju piłkarskiego, to w zasadzie o tych sportach drużynowych na Rio się bardzo niewiele. Może, nie daj Boże, jeżeli Amerykanie wygrają z Polakami i awansują, będą już bardzo blisko tej strefy medalowej, wtedy prawdopodobnie zacznie się o tym mówić odrobinę więcej. W tej chwili siatkówka jest zdecydowanie w tle tego całego olimpijskiego kołobrotka.
Takim fenomenem jest, można powiedzieć, Ameryka pod kątem siatkówki, bo Amerykanie chyba przypominają sobie tej dyscyplinie, no może na tym poziomie akademickim oczywiście częściej, bo to dosyć ważna dyscyplina na wielu koledżach, w kilku z konferencji, natomiast no nie ma drużyny, nie ma ligi zawodowej w Stanach Zjednoczonych siatkarskiej, no te wszystkie gwiazdy akademickie grają później po świecie, chociażby w Europie, no i między innymi w Polsce, ale też w Brazylii, we Włoszech, no, w mocnych ligach, no ale raz te 4 lata Amerykanie potrafią zbudować świetną reprezentację, no i walczyć o najwyższe cele.
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w siatkówce jest przecież fenomenalna. Ja kilka lat temu, w zeszłym roku, oglądałem na żywo spotkanie naszej reprezentacji z Amerykanami tutaj w Chicago i no niestety nie mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia. Wydaje mi się, że Amerykanie będą chyba najgorszym z możliwych przeciwników, przynajmniej na chwilę obecną. Jest to reprezentacja, z którą naszym siatkarzom w ostatnim czasie gra się naprawdę bardzo niedobrze.
Amerykanie to ekipa, która no, co 4 lata ma ten swój pik formy i ona na igrzyskach właśnie ma ten największy swój moment obrotowy i są najgroźniejsi. I teraz Polacy z nimi grają, ciężko będzie, ale zobaczymy, jaki będzie wynik rywalizacji. Ja mimo wszystko wierzę w Polaków, bo oni naprawdę no, zagrali w świetne zawody. Przegrali tylko z Rosją 3-2, ale spotkanie tak naprawdę o mniejszym kalibrze, bo i tak awans już mieliśmy zapewniony. Ta jedna porażka tak naprawdę nic nie mówi o tym, jak jesteśmy silni. No kto wie, może uda się wygrać, ja w to wierzę. A jeszcze, Luka, chciałem spytać, Polacy organizują się w Chicago oglądając igrzyska, czy raczej polonijne radia raczej tak nie integrują ludzi w jakieś, nie wiem, wspólne oglądanie, wspólne spotykanie gdzieś w pubach?
Polonijne radia w tej chwili żyją tak naprawdę igrzyskami olimpijskimi i w zasadzie na bieżąco jesteśmy informowani tutaj z tych polonijnych mediów na temat tego, co dzieje się z polskimi sportowcami, którzy no, bardzo rzadko goszczą na ekranach telewizorów ze względu na to, że no NBC oczywiście koncentruje się na swoich własnych reprezentantach. No, ponieważ Igrzyska Olimpijskie są rozgrywane praktycznie no, na okrągło, prawda? Więc trudno ludziom organizować się od poniedziałku do piątku, ale myślę, że jeżeli siatkarzom albo piłkarzom ręcznym uda się dostać do bezpośredniej realizacji o medale, wtedy na pewno będą jakieś zorganizowane tutaj akcje, ponieważ no, jest tutaj na tej chicagowskiej mapie kilka miejsc takich, które Polacy łączą czy wiążą z takim wspólnym oglądaniem sportu, takich typowych polskich sportowych pubów.
Ja też mówię, już zacieram ręce przed spotkaniem ćwierćfinałowym piłkarzy ręcznych z Chorwacją o 1:30 w nocy z środy na czwartek. No to też będzie bardzo trudne spotkanie, ale też wszyscy podkreślają, że znaczy robią tak naprawdę dobrą minę do złej gry, bo gramy źle, ale udało nam się awansować do ćwierćfinału i teraz gramy przeciwko no chyba jednej z najsilniejszych ekip, jakie są w Rio, czyli z Chorwacją. Mówi się, że piłka ręczna jest takim sportem, że na takim poziomie rywalizacji każdy wynik jest możliwy. No tutaj wydaje się, że Chorwaci są wyraźnymi faworytami, ale ja liczę też, że jakoś uda nam się chociaż powalczyć z tymi Chorwatami. Awans do półfinału to już jest inna rozgrywka, bo już mamy nawet w przypadku porażki spotkanie o brązowy medal. Jeżeli przegramy ćwierćfinał, to odpadamy. Ćwierćfinał to najważniejszy moment turnieju, zarówno siatkarskiego, jak i piłkarzy ręcznych. Czy Jędrzej, zarywasz noc?
Oj, na pewno nie. Z obowiązków, z przyjemnością oczywiście poczytam rano, jak sobie poradzili nasi. Trzymam najserdeczniej kciuki. Szczególnie lepiej paradoksalnie czasem zagrać z mocniejszą drużyną na wcześniejszym etapie turnieju. To znaczy my oczywiście mówimy już teraz o etapie ćwierćfinału, natomiast lepiej zagrać teraz niż zagrać w finale taką drużyną. Szczególnie, że to nastawienie może być takie czasem trochę spacerkowe, trochę bardziej spacerkowe tych drużyn, które są faworytami, bo w obu starciach nie jesteśmy faworytami, o czym mówiliście. Natomiast no, Polska siatkówką stoi, to w ogóle nie ulega wątpliwości. To chyba w tej chwili jesteśmy jednym z najlepszych krajów siatkarskich na świecie. Piłka ręczna też ma swoje bardzo takie, może powiedzieć, tłuste lata, chociaż ostatnie chyba dwa, albo no ostatnie dwa lata może trochę słabsze, natomiast no, potrafimy grać na poziomach klubowych i na poziomie reprezentacyjnym, więc myślę, że wszystko się może zdarzyć. Szczególnie, że punkty zdobywane są bardzo szybko, bramki, natomiast tutaj też można zdobywać bramki falami, wykorzystując błędy rywali, kontry. No i Polacy potrafią taką dramaturgię stworzyć, jak chyba żadna inna nacja. No i mam nadzieję, że z sukcesami wyjdziemy z tych rywalizacji.
Coś w tym rodzaju jak w futbolu australijskim ma się te swoje momentum, nie? I czasami można seryjnie odrabiać i seryjnie tracić te bramki.
No tak, tylko tam jest to zadanie dużo trudniejsze, bo boisko jest dużo większe. Na owale grając. Więc w piłce ręcznej często jeden przechwyt, dwa podania albo 7 kozów i jest się przy bramce rywali. Więc tutaj jest różnica potężna, o środkówce nie mówiąc, kiedy akcje trwają po 2-3, czasem 4 sekundy.
Dokładnie. A jedna wenta czasami potrafi odmienić wynik meczu, o czym przekonaliśmy się no już w swojej tej pięknej przeszłości, o której też chcemy pamiętać. Dobra, czas zamknąć temat Rio. Przechodzimy do futbolu amerykańskiego w reprezentacyjnym wydaniu. Polska-Dania 35-37. Nie udało się wygrać z 6. ekipą Europy, ale było blisko. Jędrzej, byłeś tam cały czas w Cetniewie, komentowałeś to spotkanie, powiedz jak widziałeś ten mecz, bo dużo braków widziałem, Bartek Trubaj praktycznie nie grał. Kontuzje, o co chodzi, przybliż nam sytuację.
Znaczy cały tydzień nie byłem w Cetniewie podczas całego zgrupowania, bo też inne obowiązki mam. Natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowanie zawodników, no to potężne zaangażowanie graczy, no widać, że byli bardzo zmęczeni po tym zgrupowaniu. Treningów co nie miara, no też takie obrazy, które mi zapadnie w pamięci, to jak zakończył się mecz już późnym wieczorem. Trenerzy zebrani w pokoju, wspólnie analizując nagranie, tak by zawodnicy rano mogli no, obejrzeć to, co wykonali niedobrze. Czyli można powiedzieć nocna praca z hadu. Ale wracając do samego meczu, no z jednej strony można powiedzieć, gdybyśmy ten mecz wygrali, to mówilibyśmy, że to nie był taki do końca mecz kontrolny, tylko coś więcej. Natomiast no, zawód jest, znaczy na pewno no, taki trochę niedosyt jest, bo w pierwszej połowie wydawało się, że kontrolujemy przebieg wydarzeń. Właśnie Duńczycy nie potrafili znaleźć sposobu na zarówno nasz atak, jak i na naszą formację obrony. Na początku oni przeważali, ale później ta inicjatywa była po naszej stronie. No było sporo błędów w formacjach specjalnych, no można powiedzieć, że i zdobyli przyłożenie po kick-offie 100-yardowym Duńczycy i zdobyli przyłożenie po zablokowaniu panta. I zablokowany field goal, no chociaż my też zablokowaliśmy field goal fantastycznie Marcin Kajm i return wykonał Mikołaj Cieśla. No, ale też pozycja, w której zaczynaliśmy na boisku, bo formacja specjalna jest naprawdę dosyć zatrważająca, czy to po pandach, czy kick-offach. No i czy radzili sobie dużo lepiej w tym elemencie. No wiadomo, wygrał zespół lepszy, bo tak trzeba to potraktować, nie można tu się czarować, natomiast no, myślę, że to też fajny komunikat dla futbolowej Europy, że w Polsku trzeba się liczyć także w wydaniu reprezentacyjnym, no i także ta drużyna poprawia się naprawdę z meczu na mecz, no widać potężny progres, a to, że nie grali niektórzy zawodnicy, to wynikało z mniejszych lub większych urazów. To idea meczów towarzyskich jest taka, czy meczów kontrolnych, że są sprawdzani zawodnicy, zresztą reprezentacja jest najeżona zawodnikami, którzy po raz pierwszy zagrali w barwach biało-czerwonych. No, baza jest dobra naprawdę, żeby budować mocny zespół, ale oczywiście mnóstwo pracy jeszcze przed nami.
Na mapie mamy jeszcze co najmniej dwa spotkania, między innymi ze Szwecją i między innymi spotkanie w Lublinie. Prawdopodobnie Ukraina, możesz potwierdzić?
Nie, już ogłosiliśmy dzisiaj, że z Holandią zagramy.
A, rzeczywiście.
Czyli z zespołem, którym tak, w 2013 roku się mierzyliśmy. No myślę, że to będzie bardzo ciekawe porównanie poziomów tych naszych drużyn, co się wydarzyło przez te 3 lata z pomarańczowymi, z czerwonymi. No to był nasz pierwszy mecz wtedy na otwartym stadionie, bo wcześniej przypominam debiut w Atlas Arenie, starcie ze Szwedami, którymi notabene też zagramy, o czym wspomniałeś, bo zagramy już 10 września w Ząbkach. No i to będzie ekstremalnie trudny rywal w tym futbolu 11-osobowym. Natomiast Holendrzy wtedy wygrali bodaj 35-14, nie wiem, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dosyć przekonująco. Teraz myślę, że nie jesteśmy bez szans, żeby wygrać to spotkanie. Holendrzy zagrają w grupie B, no a my potrafiliśmy z Duńczykami, z zespołem grupy A, nawiązywać wyrównaną walkę. Oczywiście to nic nie znaczy, bo to też zależy wiele od dyspozycji dnia. No i też zależy od tego, jak trenerzy się, jakie będzie nastawienie. Oczywiście znowu będą testowani zawodnicy, znowu będzie, można powiedzieć, wzbogacany playbook, bo to co było w zeszłym roku, czyli te playbooki bardzo, bardzo proste, zresztą w przypadku reprezentacji narodowych jest zupełnie inaczej niż przy reprezentacjach czy zespołach klubowych, które mają dużo bardziej skomplikowane zestawy zagrywek. Jednak w zespole narodowym trzeba sprawy upraszczać, natomiast no, sporo pojawiło się nowinek też w playbooku ofensywnym i defensywnym. Myślę, że kolejne rzeczy będą się działy, no zresztą mało drużyn jest w Europie, które tak intensywnie mogą grać, no dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu bardzo pokaźnemu jesteśmy w stanie naprawdę bardzo gęsty sezon reprezentacyjny zapewnić, bo 4 mecze plus jedno długie zgrupowanie, no to myślę, że naprawdę bardzo intensywne przygotowania do The World Games.
Czyli zimą spotkanie z Ukrainą?
A dlaczego zimą?
Ale musisz potwierdzić, że ta delegacja na superfinale to nie był przypadek.
Tak, oczywiście, to nie był przypadek, natomiast Ukraińcy jeszcze jakby nie są gotowi z drużyną narodową. Oczywiście nie chcę tutaj jakby wartościować, ale myślę, że teraz my potrzebujemy takich rywali naprawdę zbliżonych poziomów albo mocniejszych. No Duńczycy i Szwedzi można być idealni dla nas. Też poszukuję możliwości zagrania z Finami, z Francuzami, którzy też chcą z nami zagrać. W tym roku to się nie udało. Chociażby, no nie, to jeden z naszych rywali na The World Games, taki już topów europejskich. No ale musimy się mierzyć naprawdę z mocnymi drużynami, tak by podnosić swój poziom, no i wnosić futbol amerykański na kolejne levele.
Okej, okay, porozmawiamy o dalszym też sezonie reprezentacyjnym po spotkaniu w Ząbkach. Teraz przechodzimy już do NFL. Luka, czas na podsumowanie pierwszego week preseason. Jak widziałeś ten tydzień? Szczególnie może zaczniemy od Rams, bo oni zagrali pierwszy mecz w Los Angeles. Jak oceniłbyś ich debiut? Spisali się organizacyjnie, czy widzisz jeszcze jakieś braki?
Nie, no myślę, że organizacyjnie był to naprawdę sukces. Udało mi się pobić rekord z trzech czasów pod względem ilości ludzi, którzy zgromadzili się na trybunach, więc chyba zamknęli bardzo szybko usta wszystkim tym, którzy twierdzili, że w Los Angeles ludzie będą mieli tysiące innych rzeczy do zrobienia oprócz oglądania meczu NFL. Jeżeli na preseason są w stanie zapełnić trybuny, to wydaje mi się, że nie będą mieli najmniejszego problemu, żeby to zrobić w meczach o punkty. Ze sportowego punktu widzenia, no ja nie spodziewam się zbyt wiele po drużynie z Los Angeles w tym sezonie. Za każdym razem, kiedy ekipa przenosi się do nowego miasta, zawodnicy mają tysiące problemów pozaboiskowych, z którymi muszą sobie poradzić. Trzeba znaleźć sobie nowe miejsce, nowy dom, trzeba umieścić dzieci w nowych szkołach. Sama drużyna zazwyczaj korzysta z gorszych niż zazwyczaj, z gorszego niż zazwyczaj zaplecza treningowego. Wydaje mi się, że to wszystko odbije się wcześniej raczej niż później na formie sportowej z Los Angeles Rams.
Ale musisz też podkreślić, że no, w tym spotkaniu znacząco obniżył swoje notowania Jared Goff, że wielu ekspertów mówiło, że on już powinien być starterem w tym pierwszym sezonie, a widzimy, że on tak naprawdę jeszcze dużo czasu potrzebuje, żeby przywyknąć do tego systemu gry. Teraz widziałem, że już nawet jakiegoś urazu się chyba nabawił. Nie wiem, czy zagra, w kolejnym spotkaniu, ale widać było mu też, jak wiele brakuje mu nawet do innych rozgrywających. Rams, no po prostu nie jest jeszcze gotowy do gry.
Ja osobiście studziłem zapały od samego początku. Wydaje mi się, że nie był materiałem na zawodnika z jedynką overall w ostatnim drafcie. I to, że poszedł z jedynką, to była pochodna przede wszystkim tego, że Rams potrzebowali rozgrywającego i nie było naprawdę w tegorocznym drafcie nikogo innego. Ale czy on nadaje się do gry w NFL? Miałem spore zastrzeżenie po obejrzeniu pierwszego odcinka Hard Knock w zeszłym tygodniu. Go będzie miał sporą drogę do przejścia i Los Angeles wcale nie będzie mu łatwo, bo w ataku oprócz świetnego running backa, oprócz Todda Gurley, raczej nie będzie miał zbyt wielkiego wsparcia.
No, wydaje mi się, że no właśnie to, co powiedział Łukasz, że Goff, no to jest tak zwany prospekt, czy blue chip, zawodnik, na którym trzeba będzie jeszcze dużo pracować, no dużo, kilku rozgrywających, tych pierwszorocznych, którzy dużo lepiej pokazali się, chociażby na początku preseason, no chociażby Dak Prescott, przecież zawodnik Mississippi State Bulldogs, ale znowu, preseason to nie jest ten moment, oczywiście grają zawodnicy najlepsi na świecie, chociaż połowa tych weteranów jest na ławce rezerwowych, nawet nie przebrana do gry w meczu, albo przebrana, ale wiadomo, że nie zagrają w spotkaniu. Więc często ciężko jest nawet ocenić do końca poziom zawodników, no ale z drugiej strony, jeżeli gra rozgrywający pierwszoroczny przeciwko drugiej albo trzeciej defensywie rywali i sobie nie radzi, no bo tak trzeba powiedzieć, że tak było z Goffem, to o czymś to świadczy, no oczywiście Rams potrzebują natychmiast rozgrywającego, inaczej jest Philadelphia Eagles z Carson Wentzem, tam tej presji tak wielkiej nie ma w tym momencie, ale to ciężko, jak Łukasz powiedział, było wybrać w roku rozgrywającego z numerem pierwszym w drafcie. Inna sprawa, że no Rams potrzebowali kogoś takiego, kto też przyciągnie dodatkową uwagę do zespołu przenoszącego się do Los Angeles.
Statystycznie to wygląda słabo, ale nawet ta projekcja lotu, te piłki były tak rzucane słabo, nie wiem, czy może brak mu pewności siebie, a może właśnie te Hard Knocks tak go krępuje, że on nie potrafi jakoś się skupić. No jednak liga NCAA to inny ciężar presji nawet od preseason w NFL.
Ja myślę, że przed nim bardzo długa droga w NFL. Nie trafił najgorzej, jak chodzi o sztab trenerski. Trener Fischer ma z jednej strony bardzo wielu zwolenników, bardzo długo pracuje przecież w NFL i co niedawno był jeszcze najdłużej pracującym w jednej drużynie trenerem, bo póki nie zwolnili do Tennessee Titans. Z drugiej strony jest to trener, któremu brakuje tak naprawdę jakichkolwiek sukcesów. I przynajmniej z tego punktu widzenia, no, trafił do stabilnej drużyny, do stabilnego reżimu. Gdyby wylądował w Cleveland, wydaje mi się, że moglibyśmy już w tej chwili przekreślić jego karierę. W Los Angeles będzie miał jakąś szansę na rozwój. Jestem ciekawy, gdzie Goff będzie się znajdował za 2-3 lata pod koniec swojego pierwszego kontraktu. Natomiast w tym sezonie absolutnie nie wróżę mu jakiejś świetlanej przyszłości.
Ale właśnie w tym drafcie, kiedy zeszłorocznym z Mariotą Wittonem, no mówiono w kontekście tegorocznego, że ten będzie jeszcze lepszy, jeżeli chodzi o rozgrywających, no ale to było trochę pompowanie balonika, no i myślę, że jeszcze sporo czasu płynie, zanim ci zawodnicy obaj będą pokazywać wiele na boiskach NFL.
A propos rozgrywających i debiutujących rozgrywających przede wszystkim, Cordarius Jones, wychowanek Ohio State, zagrał całkiem ciekawe spotkanie w Buffalo Bills. Jego statystyki może nie są bardzo imponujące, bo to skuteczność 11 celnych podań na 21, 162 yardy, średnio 7,5 yarda na próbę, jedno przyłożenie. Wybrali go w czwartej rundzie, ale wydaje się, że ten quarterback, no przynajmniej moim zdaniem, ma większe szanse na przebicie się w lidze NFL i to z wielu względów, ale Jędrzej, może przybliż nam najpierw postać, później podyskutujemy chwilę.
No bardzo ciekawy w ogóle zawodnik na boisku i poza nim. Też znany z tego słynnego tweeta, który mówił, że tutaj nie przyjechał do Ohio State uczyć się, tylko grać w futbol. To było jakby kompletnym zaprzeczeniem idei, czy tego, co próbują tworzyć wizję uczelni, jeżeli chodzi o sport akademicki. Że to jakby jest tylko część jakby kariery, ta kariera sportowa, kariery akademickiej zawodników. Natomiast no, zawodnik obdarzony niesamowicie silnym ramieniem, tutaj poza wszelką dyskusją można to powiedzieć. Misiowaty, ale z drugiej strony potrafiający biegać z piłką, ciężki do powstrzymania, no, gdy Braxton Miller doznał kontuzji, to natychmiast zastąpił go, no przecież też no, w tych decydujących momentach sezonu Zohaja Sojbaka i Subana Majera potrafił poprowadzić drużynę naprawdę do największych sukcesów, więc zawodnik bardzo, można powiedzieć, nieprzewidywalny z jednej strony, z drugiej z wielkim talentem, no, ale pytanie, czy z talentem na NFL, to też pokażą następne lata.
Myślisz, Luka, że ma szansę w NFL? Rzeczywiście ma coś z Bena Roethlisbergera? Bo wielu już go porównuje właśnie do niego. Tak naprawdę to już zaczęto go porównywać od tego playoffu, kiedy wskoczył po kontuzji dwóch podstawowych rozgrywających Ohio State i dokończył dzieła, a Ohio odebrało tytuł mistrzowski.
To no jeden mecz w preseason to trochę za szybko, żeby go już namaszczać na to, żeby miał jakąś wieloletnią karierę w NFL, ale jak najbardziej myślę, że no, trafia do dobrego programu, wychodzi trafiając do Ligi NFL z dobrego programu, bo trudno wyobrazić sobie lepszą szkołę niż Ohio State, przynajmniej lepszy szkół jest w tej chwili w NCAA niewiele, więc no, zadatek ma jak najbardziej. Ja na przykład chciałbym się zatrzymać na osobie tego trzeciego w tego dalszym drafcie, choć rozgrywających przy Faxona Lynch'a, które całkiem nieźle grają, Denver Broncos spisał się przeciwko Chicago Bears i wydaje mi się, że wcześniej raczej niż później mamy, będziemy mieli szansę, żeby zobaczyć jego na boisku i kto wie, czy właśnie on nie będzie miał najlepszego sezonu z tych wszystkich rookies w tegorocznym draftie.
Rookies nie jest Brock Osweiler, ale powinien być w odmiennym nastroju od wspomnianych rozgrywających. Nadzieje i plany, a co za tym idzie, gruba kasa na jego konto są wielkie i plany są ogłoszone, ale jego forma nie rzuca na kolana. Nikt oficjalnie przed kamerami w obozie Texans nie panikuje w związku z tym, że zagrał słaby mecz przeciwko San Francisco 49ers. Ale czy tak jest rzeczywiście, Lukas? Mówi się już o syndromie Osweilera?
Część analityków w taki sposób chodziło do sprawy od samego początku. Tak naprawdę Osweiler dostał kolosalny kontrakt na podstawie bardzo małej próbki. On przecież miał kilka startów w swojej karierze i nagle został obdarzony wielkim kontraktem. Takich sytuacji mieliśmy całą masę przecież. Wystarczyło zagrać dobry mecz w Green Bay Packers kilka lat temu w zastępstwie Arona Rodgersa, żeby dostać od Kansas City również kolosalne pieniądze. No, nie wiem, czy nie na wyrost Houston Texans chcieli dać psztyczka w nos swojemu rywalowi z dywizji, podkupując im Osweilera, bo tak naprawdę nie wiemy, jakim będzie rozgrywający na podstawie tego, co pokazał w swoim pierwszym sezonie.
Miał 4 kompletne padanie na 7 prób, tylko 27 yardów, nie zaprezentował zupełnie niczego, no, żeby dawać mu takie pieniądze, a tutaj no, też jest, no, jest silna potrzeba, bo tych niby paletek skrzydłowych ma najlepszych, jednych z najlepszych w lidze NFL-a, a będzie ciężko, no bo jak nie będzie dobrego tam rozgrywającego, no to znowu Houston Texas będzie się tułać i znowu J.J. Watt nie założy pierścienia mistrzowskiego. Czy w ogóle w ekipie Houston Texas będzie mu to dane, też w to wątpię, ale no fakt faktem, że Brock Osweiler przynajmniej po tym pierwszym spotkaniu najlepiej nie rokuje. Teraz czas też przejść do Cowboys, bo oni zagrali znów fantastyczne spotkanie. Przede wszystkim Dak Prescott. Już wielu mówi, że to jest gość, który naprawdę ma papiery. Wielu też tonuje te nastroje, ale ja pamiętam chociażby spotkanie w NCAA w poprzednim sezonie przeciwko Alabamie, kiedy poprowadził swoją ekipę do wygranej w tym trudnym spotkaniu. No i wydaje mi się, że on może być solidnym takim backupem Tonego Romo, takim backupem, którego ta ekipa nie miała od lat. I wydaje mi się, że dzięki temu ta siła Cowboys jest dużo większa niż jeszcze sezon temu. A jakie jest wasze zdanie? Może najpierw Jędrzej?
No właśnie, zawodnik bardzo ciekawy, zresztą wszystkie rekordy w swojej szkole pobił na polski rozgrywającego, także w Southeastern Conference w ogóle w większości tych statystyk z pierwszej piątce w historii konferencji, tej najlepszej w futbolu akademickim. Dallas Cowboys to bardzo ciekawy zespół w ogóle. No, patrząc tak czysto na papier, znaczy na papierze są no, jedną z najmocniejszych ekip, na bardziej wszechstronnych. No może poza tą słabą presją w defensywie, jeżeli chodzi o presję, wywieranie presji na rozgrywających, no ale jak się popatrzy od pozycji rozgrywającego przez running backów, no ze Ezekielem Eliotem, świetnym zawodnikiem, który notabene pierwszoroczniak, ale nie zagrał w tym pierwszym meczu przedsezonowym. No ale właśnie, przez skrzydłowych też był kaliber znakomity, no już nie mówiąc o linii ofensywnej, jednym z najlepszych w NFL. Do tego no, za Eliotem przecież McFadden, który no, na fali wznoszącej, kiedy zawodnik Arkansas Razorback, fantastyczny akademicki gracz, nie do końca spełniony talent w NFL, no jeszcze jest gdzieś tam Alfred Morris w depth chart, Więc no, można powiedzieć, że w ataku najeżdżeni są świetnymi zawodnikami, no, ale z Cowboys znowu odwieczny problem. No. Tutaj wystarczy jedna, dwie kontuzje, no i cała układanka może się posypać, chociaż no właśnie myślę, że na tej najważniejszej pozycji, jakby to brutalnie nie brzmiało, bo pozycje ważne są zarówno w ataku, jak i w obronie, no, ale tej chyba najtrudniejszej pozycji czy w sporcie zawodowym w Stanach, czyli na pozycji rozgrywającego, pochapkę Jerry Jones, żeby wybrać Lyncha w drafcie, no trafił na Daka Prescotta i może się okazać, że wcale nieźle nie wybrał, no, szczególnie jak się na niego patrzy, to ma warunki naprawdę prototypowe. Jest niesamowicie cierpliwy, to jest w ogóle niespodziewane, czy może niespotykane jak na zawodników pierwszorocznych. No, on wygląda jak weteran w kieszeni.
No dokładnie, jeżeli porównamy Daka Prescotta do Brandona Widena, który jeszcze sezon wcześniej miał okazję prezentować swoje umiejętności, mając je w dużym poważaniu w barwach Cowboys, no to widzimy wielką różnicę, no i wydaje się, że tutaj ta ekipa no jednak sporo zyskała i to może być jej siła, bo Tony Romo nie jest może najbardziej kontuzjogennym zawodnikiem w NFL, a nie jest też tym takim najbardziej twardym na te wszystkie uderzenia. NFC East jest według wielu jedno z najbardziej równych, a może nawet najrówniejszą dywizją w ostatnich latach NFL. Luka, to jej siła czy raczej słabość? Jak to widzisz?
Przez kilka ostatnich lat mieliśmy zawsze taką nieformalną rozgrywkę, nieformalny mecz o mistrzostwo NFC East w ostatnim tygodniu rozgrywek. Zresztą słusznie nie bardzo, bo Washington Redskins no, przypieczętowali swój awans do playoffu dużo wcześniej, ale przez cztery wcześniejsze sezony to, kto wygra tą dywizję, rozstrzygało się w ostatniej kolejce rozgrywek. To panie, to dobrze przede wszystkim dla kibiców, którzy chyba jak nigdzie indziej nienawidzą się nawzajem. Jeżeli jesteś kibicem Dallas Cowboys, to nienawidzisz trzech pozostałych drużyn. I tak można powiedzieć o każdej ekipie z NFC. Cowboys w zeszłym sezonie mieli kolosalnego pecha. No przypomnijmy, najpierw kontuzja Dezza Bryanta zaraz na początku sezonu, później dwukrotnie złamany obojczyk Tony'ego Romo, pauzował, wrócił na boisko, odnowienie tej kontuzji i naprawdę cały sezon, który zapowiadał się tak jak w tej chwili, no naprawdę nieźle, bo dwa lata temu przecież Cowboys awansowali do playoffów i w tych playoffach takim nieźle im szło, gdyby sędziowie no chyba niesłusznie nie odebrali im zwycięstwa, byliby w finale konferencji, więc no, po raz kolejny Cowboys stają przed szansą na to, żeby powalczyć o najwyższe trofea, a tym bardziej, że wydaje mi się, że w tym sezonie będą mieli większe szanse na wygranie swojej dywizji. Philadelphia Eagles będą odstawali od pozostałej trójki. Myślę, że Washington Redskins zrobią minimalny, przynajmniej krok wstecz i kwestia tytułu mistrzowskiego tej konferencji rozegra się między Dallas Cowboys a New York Giants, którzy również mają swoje problemy. Tam przecież nowy trener, nowy system, więc będzie im odrobinę bardziej pod górkę niż ekipie z Texasu.
A jak ty, Jędrzej, uważasz? Widzisz jakąś linię wspólną pomiędzy wyrównaną dywizją NFC East, a problemami w drafcie i problemami z awansem do playoff?
Znaczy myślę, chyba mam podobne spostrzeżenie. Wydaje mi się, że Cowboys będą faworytami, jeżeli nie zdarzą się te nieszczęśliwe kontuzje, czy właściwie ciąg kontuzji, bo tak należy to traktować. No Giants mogą być wielką niewiadomą właśnie, Ben McAdoo, no niby w zespole nie od dzisiaj, natomiast no to zmiana pewnej filozofii tak naprawdę drużynie. Więc pewnie, no tej drużynie nie jest bardzo głośno w tej chwili, nie chyba czy Łukasz przyznasz o Giants, że tak nadspodziewanie cicho jak na drużynę z Nowego Jorku, tą najważniejszą. Natomiast no Redskins, wielki test oczywiście dla jednorocznego rozgrywającego, teraz tak żeby traktować Kirka Cousinsa, który pracuje na swój kontrakt, to myślę, że w ogóle wielki głos rozsądku zarówno ze strony klubu, no jak samego zawodnika. Podpisał bardzo, bardzo pokaźny kontrakt, natomiast no, musi sprawdzić się, pokazać, że zasługuje na kontrakt wieloletni, że nie będzie z obciążeniem dla klubu w pewnym momencie, obciążeniem kontraktowym nawet, jeżeli zostanie ucięte ze składu, nie przez duże części kwot się liczą do salary cap, więc myślę, że bardzo odpowiedzialny także Kirk Cousins postąpił. Nie było takiej, można powiedzieć, sagi jak z Ryan Fitzpatrickiem, dla którego to pewnie jest ostatni kontrakt w ogóle zawodowy. Ten jednoroczny z Jets, chociaż oczywiście bardzo ciekawy zawodnik. Natomiast jeżeli chodzi o Eagles, No to jak zwykle wielka niewiadoma. Szkoleniowiec jest bardzo dobry, Dr. Rysa, natomiast no nie wiem, czego się spodziewać, jeżeli ma się na pierwszym miejscu Depchart sama Bradforda. Chociaż Chase Daniel jest bardzo ciekawy zawodnik, który w Missouri Tigers był wielką gwiazdą, jeszcze na poziomie akademickim. No, wieczny backup w NFL, trochę może za mały na warunki NFL, taki dosyć mały, nawet trochę krępy, ale z niesamowitym umysłem futbolowym. Myślę, że ma sporo szansę w ogóle Bradforda wyprzedzić w Depchart. Ale Eagles, no nie wiem, czy będą walczyli w tym roku jakieś wielkie cele.
A dodatkowo dzisiaj jeszcze chciałem wam dorzucić a propos tej rywalizacji wewnątrz dywizji. Dzisiaj też usłyszeliśmy o wymianie i Eagles dorzucili kolejnego Beckhama do dywizji. Jak duże znaczenie będzie to miało dla pozycji samego Bradforda i, no i samego zawodnika, jeżeli chodzi o fantasy futbol, Łukasz?
Myślę, że to nie, będzie niewielkie znaczenie. Ja zgadzam się z Jędrzejem w 100%, że Chase Daniel to zawodnik, którego to również doskonale pamiętam z Missouri i wydaje mi się, że ma naprawdę predyspozycję do tego, żeby dobrze grać w NFL, jeżeli tylko dostaje szansę i mam no, kolosalne przeczucie, że w tym sezonie tą szansę dostanie w Philadelphia. Natomiast Eagles jako cała drużyna wydaje mi się, koncentrują się w tej chwili na tym, żeby wyczyścić cały klub po zamieszaniu, które prowadził przez 2 lata Chip Kelly. I w zasadzie wracają do tej sytuacji, do tej filozofii, którą miał przez wiele, wiele lat wcześniej Andy Reid. Coach Peterson przyszedł właśnie z Kansas City, gdzie pracował z Andy Reidem i powoli zaczyna układać tą drużynę w taki sam sposób, jak było to przez kilka ładnych, kilka lat wcześniej pod wodzą Andy'ego Reida. Sam Dorial Green Beckham, mówi się o nim, że jest to zawodnik obdarzony niesamowitym talentem i on może w każdej chwili błysnąć jakąś fenomenalną zagrywką. Natomiast w zeszłym sezonie, grając co prawda z pierwszoroczniakiem, z Mariotą, nie był w stanie tego talentu wykorzystać na tyle, żeby stać się jakimś prominentnym skrzydłowym, nawet w drużynie, w której no, miał niezachwianą pozycję w pewnym momencie ze względu na kontuzję. Więc nie spodziewam się, żeby Philadelphia Eagles, drużynie, która jest na bardzo mocnym zakręcie, nagle był w stanie no, wykonać ten quantum leap i dołączyć do ścisłej czołówki skrzydłowych.
Ale to jednak drugorundowy pick, więc też troszkę zobowiązuje do tego, żeby to jednak była jakaś klasa zawodnicza, chociaż to też może być porównanie do tego, co Eagles wybrali w poprzednim sezonie, bo też wybrali skrzydłowego w pierwszej rundzie, a o nim tak naprawdę widzieliśmy go w pierwszym spotkaniu preseason, ale nie prezentował się wcale najlepiej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przyda się rozgrywającemu Eagles, czy to wystarczy na coś więcej niż tylko walkę o wygranie dywizji. Zobaczymy. Seba Segwino, ostatni temat czy preseason pierwszego tygodnia. 53 yardy i trafione bez problemu. Jak widzicie jego szanse gry w NFL? Ile lat ma jeszcze przed sobą? Jak on stoi w tej hierarchii kickerów? Czy jest najlepszym kickerem ostatnich lat? Czy macie inne swoje propozycje? Bo ja no, sądzę, że on chyba jest w dwójce razem z tym kickerem Chicago Bears Gouldem, tak?
Z Robin Gouldem. Jest bardzo równy. Przed naszą dzisiejszą rozmową rzuciłem okiem na kwestie finansowe i Jankowski deklasuje swoich rywali, jak chodzi o ilość pieniędzy, które zarobił w trakcie trwania swojej kariery. Wyciągnął do tej pory 44 miliony dolarów. Aż o 10 baniek deklasuje drugiego na tej liście, właśnie Robiego Golda. I no, jest to kombinacja dwóch czynników. Jego długowieczności z jednej strony, a z drugiej strony jego skuteczności, przede wszystkim skuteczności z długich dystansów. Od kickerów w NFL wymaga się w tej chwili o wiele więcej niż jeszcze kilka lat temu. 2-3 nietrafione field goal w kluczowych sytuacjach potrafią przekreślić karierę kopaczy, bo wymaga się w tej chwili od nich naprawdę no, 90-paroprocentowej skuteczności. Jak chodzi o Sebastiana, on ma zagwarantowaną przyszłość chyba do 2018 roku w Oakland Raiders. Wydaje mi się, że spokojnie tyle NFL będzie w stanie wytrzymać. Może nawet dłużej, bo akurat kickerzy są jak wino. Mogą grać oczywiście bardzo długo. Nie wymaga się od nich szybkości, czyli tej cechy, która z wiekiem no, topnieje najszybciej. Wystarczy, że będzie miał głowę na karku i że będzie ciągle precyzyjny i będzie mógł liczyć na zatrudnienie jeszcze przez kilka ładnych sezonów.
No Sebastian właśnie też ma to w sobie, że tak wielu przynajmniej mówi, nawet w Polsce, że jest to osoba, która no, budzona w środku nocy, o północy podchodzi pod koniec meczu i trafia te decydujące piłki. Wydaje się, Jędrzej, że będziemy mieli pociechę Sebastiana jeszcze przez kilka co najmniej sezonów. A jak widzisz jego dalszą, jego przyszłość już po karierze zawodnika w NFL? Może coś w Polsce?
No może coś w Polsce, ale jeszcze może zanim o tym, co w Polsce Sebastian Janikowski, to gdzieś tam zapowiadał wirtualnie, że coś może się zaangażuje w futbol właśnie w naszym kraju. Natomiast no właśnie, kariera może być dosyć długa, przecież Morten Andersen grał jeszcze mając 47 lat, więc teoretycznie przed Janikowskim jeszcze dobrych 5-7 lat pewnie kariery. No zrobił wielkie rzeczy. No, czy jest najlepszym kickerem w tym momencie? Chyba bym się nie zgodził z tym. No, nawet patrząc na statystyki zeszłego sezonu, bo to przyszli Dan Bailey, Josh Brown, Steven Hauszka, Adam Vinatieri, Steven Goskowski, Matt Frater. Oni mieli lepszą skuteczność kopnięć. No też nie miał najdłuższego przecież kopnięcia w zeszłym sezonie. Nawet nie był w pierwszej no piątce najdłuższych kopnięć zeszłorocznych rozgrywek.
Ale wiesz, więc od czego to też zależy, bo mówi się, że w Oakland są też trudne warunki, a w Denver po prostu kopie się łatwiej.
No na pewno, ale też zwróćcie uwagę, że przecież nie bez powodu pojawił się Giorgio Tavecchio, prawda, w składzie Raiders jako taki zmiennik, kicker, czy może zawodnik, który będzie namaszczony na następcę Janikowskiego. Zresztą też pamiętam rozmowę z Chrisem Rejko, który to bliskie Sebastiana Janikowskiego, dziennikarz także związany z, no, chociażby trochę z futbolem amerykańskim, ale nie tylko, w ogóle ze sportem za oceanem. Mówił, że bardzo dużym ciosem było to, jak Shane Leclerc opuścił drużynę, bo jednak no, ta chemia między holderem a kickerem jest niesamowicie ważna. To nie tylko long snap, ale to przytrzymanie właściwe. Tam ułamki sekund o sukcesie, no ale właśnie porównywanie też kopaczy grających w hali, czy grających w takim miejscu, w którym piłka lepiej noszona jest, a kopaczy grających w trudnych warunkach jest dość bezpodstawne i tak naprawdę powinno się bardziej kopacz oceniać po tych zagraniach decydujących, tym clutch kicking, niż może po tych statystykach w sezonie. Natomiast, no właśnie, mówiłeś, Łukasz, że dużo trudniejsza sytuacja, najtrudniejsza tak naprawdę dla kopaczy w historii, bo w tej chwili jeszcze dodatkowo muszą kopać się z większej odległości po te podwyższenie za jeden punkt. Co kiedyś było automatyczne, w tej chwili przestało być automatycznym zagraniem. To podwyższenie za jeden punkt wymaga sporej koncentracji, no 32-33 yardów trzeba kopnąć, a to już niby mała odległość, ale nie ma jakby gwarancji sukcesu. Więc myślę, że pozycja kopacza naprawdę jest bardzo trudna, no i te wynagrodzenia, które mogą niektórym, czy mogą niektórym przyprawiać się zawrót głowy, bo mówi się kilkadziesiąt kopięć, a nawet kilka milionów dolarów, czy blisko pięciu, jak, czy czterech, jak Sebastian Janikowski, że to może brzmi nie fair, no, ale te kopnięcia mogą zdecydować o losach meczu. A co po karierze sportowej, no myślę, no bardzo wierzę w to, że Sebastian Janikowski się zaangażuje w futbol. Miał być na jednym z finałów akurat jakiś względy osobiste przeszkodziły mu.
Prawdopodobnie golf, prawda? Czy zła tak, plotka?
Tak, golfowy turniej akurat jakiś charytatywny. No może jeszcze się uda. Oczywiście ciężko też zawodników NFL zapraszać na te imprezy najważniejsze naszego sezonu, bo one są w tym czasie, kiedy jest tak naprawdę obozy treningowe. No, zawodnicy nie mogą z tego zrezygnować. Albo tuż przed obozami treningowymi są zawodnicy, więc absolutnie pretensji nie mamy. Natomiast no myślę, że jeszcze odegra Sebastian Janikowski futbol amerykański w Polsce.
A jak widzisz ogólnie siłę Raiders w tym sezonie? Wydaje się, że ta ekipa w przeciągu tych ostatnich sezonów no, nabrała trochę wiatru w żagle.
No na pewno. Ten ostatni sezon, czy właściwie dwa ostatnie sezony, bardzo obiecujące dla wszystkich kibiców z Oakland. Ale właśnie myślę, że no pre-season przede wszystkim. No, dla mnie to tak naprawdę jest pewnego, to nawet nie jest na miasto sezonu zasadniczego. Tutaj nikt nie goni wyniku, przecież jeżeli dobrze pamiętam, Lions mieli w tym swoim perfekcyjnie nieudanym sezonie, przy komplecie porażek mieli 4-0 bilans pre-season, więc absolutnie niczym to nie znaczy, czy forma pre-season, właściwie najważniejsze jest granie doświadczeń boiskowych i może szukanie jakichś dobrych zestawień przez trenerów, ale Raiders, no znowu, na papierze są świetnym zespołem. Derek Carr także na fali znoszącej, no zaczynamy od rozgrywającego, ale no przecież ma i Crabtree, ma Mariego Coopera, Latavius Murraya, no tych naprawdę broni mnóstwo, do tego jedna z najlepszych linii ofensywnych. Bardzo taka wygłodniała formacja obrony z Kalejem Makiem, więc no jest kim grać. Pytanie, czy to wszystko się zazębi. Najważniejsze, myślę, że kluczem dla Raiders jest to, czy będą mieli ten wyrównany poziom, to consistency, jak to mówią Amerykanie. Bo to jest na pewno bardzo im potrzebne, żeby odnosić sukcesy, ale jeżeli chodzi o talent, no to myślę, że jedna naprawdę stopowej drużyny NFL.
Okej, okay, ostatnia część naszego dzisiejszego 20 PIXX Offseason to zapowiedź drugiego tygodnia preseason. Wybrałem 6 najciekawszych spotkań. Jędrzej, dla ciebie dwa spotkania: Tampa Bay Buccaneers, Jacksonville Jaguars i Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams. Dlaczego warto obejrzeć te spotkanie? Zacznij może od spotkania w Jacksonville.
Ja mogę powiedzieć, szczerze powiem, że nie warto oglądać preseason, jakby coś źle zabrzmiało. Oczywiście dla wielkich fanów NFL jest to jakaś dodatkowa gratka zobaczyć w akcji swoich pupili, natomiast no, bardziej jest to pewnego rodzaju performance i niewiele mówiąc, więc jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć preseason, to raczej zachęcam, żeby obejrzał Igrzyska Olimpijskie.
O, no widzisz, a to ja obronię te spotkania, bo mi się wydaje, że James Winston zagrał średnie spotkanie poprzednie w pierwszym week. Miał też interception, nie grał pewnie. Przyda mu się jeszcze kolejny dobry występ, jeżeli ktoś planuje go wybrać w jakimś drafcie fantasy futbola, a nawet mierząc siłę Tampa Bay Buccaneers poprzez postawę Jamesa Winstona, to warto zobaczyć, czy to jeszcze, czy ten zawodnik robi postępy, czy to jest nadal ta postać, którą widzieliśmy jeszcze sezon temu. A Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams. Los Angeles Rams, przede wszystkim chciałbym zobaczyć jeszcze raz, jak to wygląda w Los Angeles. Czy to był wypadek przy pracy, ten pierwszy mecz? Wiemy, że nie będzie już Jareda Goffa, no ale będą jego następcy, więc powinno być ciekawie. Łukasz, Ravens Colts i Giants Bills. Dlaczego?
No jeżeli grasz fantasy football, to powinieneś rzucić okiem na preseason, albo przynajmniej przeanalizować statystyki. Ze względu na to, że przy okazji tego spotkania konkretnie, że no, do gry wejdzie grupa zawodników, których nie widzieliśmy w pierwszym meczu preseason. Będą to dla nich debiuty przed tego rozgrywkami, no ale rzeczywiście sama wartość sportowa tych meczów preseason jest stosunkowo niewielka. Liczą się tylko tak naprawdę występy tych graczy, którzy rywalizują o te ostatnie miejsca w składzie, bo przecież już niedługo rostery zostaną obcięte z 90 do 75 zawodników. Pierwsze cięcia tuż za rok.
Dokładnie. Ja jeszcze na zakończenie dwa spotkania wybrałem sobie, czyli Cardinals Chargers. Tu przede wszystkim chcę zobaczyć, jak wygląda Melvin Gordon, bo w poprzednim sezonie zawiódł. A teraz podobno jest już lepszy, przynajmniej takie opinie czytam, ale ten pierwszy pokaz gry nie był najbardziej imponujący. No i Zach Mattenberger, pewnie ostatnia jego szansa na powrót na dobre do futbolu amerykańskiego. Jeżeli się nie sprawdzi, to pewnie zostanie obcięty jeszcze przed sezonem. Czy wykorzysta to szansę? To będzie szansa, bo Cardinals i defensywa Cardinals wcale nie jest ten trzeci sort defensywy Cardinals, wcale nie jest najsilniejszy, co pokazała ekipa Oakland Raiders mierząca się z nimi w pierwszym tygodniu. No i drugie spotkanie Dolphins Cowboys, czyli Dak Prescott i Jai Ajay oraz Ryan Tannehill. Trzech zawodników, których warto sprawdzić. Dak Prescott, czy potwierdzi te swoje świetne opinie po pierwszym tygodniu? Jai Ajay to dla wielu jeden z głównych celów na fantasy football, według mnie jeden z najlepszych prospektów, jeżeli chodzi o zawodników na tej pozycji. Już sezon temu pokazywał, że brak Lamara Millera to nie znaczy wcale obniżenie poziomu gry biegowej Miami Dolphins, że też może być dobry. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W pierwszym spotkaniu miał mało czasu, może tutaj dostanie przynajmniej dwa playe ofensywne, może będzie miał więcej okazji, żeby pokazać swoją siłę. No i Ryan Tannehill, nie spodziewam się dużej gry, długiej gry po nim, ale on mimo wszystko też na początku sezonu ma chwiejne momenty i potrzebuje trochę spotkań, żeby wejść na ten odpowiedni poziom. To tyle na dzisiaj. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie, zachęcając jednocześnie do dyskusji pod postem, z nagraniem. Mówimy wam do usłyszenia za tydzień. Był z wami skład Karol Potaś,
Łukasz Dudka i Jędrzej Stężewski.
Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
Prawa dźwiękowa PIXX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl